Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o wyborach w Stanach Zjednoczonych. Wszystko wskazuje, że wygrał Joe Biden. Co to oznacza dla naszego kraju? Czy demokrata będzie znowu resetował stosunki z Rosją i Chinami? Pojawiła się również informacja, że Prawo i Sprawiedliwość może stracić większość w Sejmie. To za sprawą posłów, którzy nie zgadzają się na ustawę futerkową. Zapowiadają utworzenie nowego koła, a nawet klubu parlamentarnego, gdyby dołączyli do nich inni. Zajmiemy się również pandemią, bo sytuacja nie jest najlepsza. Coraz to docierają do nas informacje o zgonach. Jest ich coraz więcej. Miał być z nami m.in. poseł Stefan Krajewski, ale pojechał na pogrzeb działacza PSL-u Jana Zalewskiego w Siemiatyczach. A zatem takie mniej więcej będą tematy w dzisiejszym programie. Zapraszam. A są dzisiaj z nami posłowie Prawa i Sprawiedliwości Lech Kołakowski. Witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry kolegom, dzień dobry państwu.
Poseł Platformy Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz.
Witam pana, witam państwa.
Oraz senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko.
Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy.
To może zaczniemy od pana posła Lecha Kołakowskiego. Pytanie o pana ocenę wyborów w Stanach Zjednoczonych i zmianie w Białym Domu.
Panie redaktorze, szanowni państwo, wybory w Stanach Zjednoczonych są bardzo ważne dzisiaj, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak również mając na względzie bezpieczeństwo całego świata. To jest bardzo ważna decyzja Amerykanów. Dobrze byłoby, gdyby kontynuowana była kadencja poprzednich 4 lat. Mam na myśli wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa na Placu Krasińskim w Warszawie i te słowa, które powiedział o Polsce. Mamy z nauki historii orędzie Wilsona 13 punkt, co bezpośrednio zaważyło odzyskaniem niepodległości, jak również sprzed kilku lat wystąpienie z Placu Krasińskich pokazuje, że w osobie prezydenta Trumpa mamy wielkiego przyjaciela naszej ojczyzny, który widzi potrzebę relacji silnego państwa polskiego ze Stanami Zjednoczonymi, mając również na względzie sprawy związane z Trójmorzem, z organizacją tych państw Trójmorza jako gwaranta bezpieczeństwa w Europie i na świecie.
Robert Tyszkiewicz, Platforma Obywatelska.
To jest wielkie wydarzenie historyczne, rzadko się zdarza, aby urzędujący prezydent w Stanach Zjednoczonych w warunkach amerykańskich nie obronił swojej kadencji, a tak się stało tym razem. Amerykanie, i to ogromną większością głosów, przy rekordowej absolutnie frekwencji.
To jeszcze nie wiadomo,
podziękowali Donaldowi Trumpowi.
Ja mam tylko prośbę do któregoś z uczestników naszej rozmowy, żeby tam w tle nie funkcjonowały żadne dźwięki, albowiem no, wpływa to na jakość naszej rozmowy. To już proszę kontynuować.
Kontynuuję. Dlatego to jest, no rzeczywiście jakieś trzaski ciągle słyszymy. To jest wielka zmiana. To jest wielka zmiana. Ona będzie miała konsekwencje dla całego świata, bo Ameryka jest mocarstwem globalnym. Ona będzie miała znaczenie dla Polski i dla Europy.
Ale negatywne czy pozytywne?
Bardzo pozytywne. Krótko dlaczego? Dla świata, ponieważ Joe Biden skończy z amerykańskim izolacjonizmem, z polityką izolacjonizmu, z polityką, że bezpieczeństwo jest za pieniądze, z polityką zajmowania się wyłącznie wewnętrznymi sprawami. Ameryka przez ostatnie 4 lata, Ameryka Trumpa abdykowała z roli światowego przywódcy. Proszę zwrócić uwagę.
Nie zgadzam się z tym.
Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje dziś na Bliskim Wschodzie, gdzie jest głos amerykański. Nie ma tego głosu. Ameryka przegrywa dziś na wszystkich frontach, ponieważ Donald Trump skupiał się na rozmowach z przywódcą Korei Północnej. W rozmowach z Putinem nie doszedł absolutnie do niczego i te relacje rosyjsko-amerykańskie również zawisły w kompletnej próżni. I chciałbym jedną rzecz powiedzieć. W ogóle, ale to w ogóle, nie interesował się Europą Środkową Wschodnią. Specjalne relacje z Polską miały oczywiście też swoją wymierną cenę. To były decyzje Polski o ogromnych zakupach uzbrojenia amerykańskiego, idącego w grube dziesiątki miliardów. I Trumpowi bardzo pasowało, żeby pokazać, że jest taki kraj w Europie, który przy ogólnej krytyce Trumpa wobec Unii Europejskiej, nawet czasem bardzo brutalnej, no systematycznie trzyma się przy Ameryce. Dla Europy będzie to miało znaczenie takie, że po prostu oczekujemy wszyscy w Europie resetu relacji z Unią Europejską. Donald Trump Unię Europejską uważał za swego wroga. Prowadził wojnę ekonomiczną z Unią Europejską. Zamiast negocjować przygotowaną przez poprzednią administrację umowę handlową z Unią Europejską, która dałaby tym dwóm wielkim rynkom, amerykańskiemu i europejskiemu, możliwość skutecznego konkurowania z Chinami, rozpoczął wojnę na dwóch frontach, i z Chinami, i z Europą, co doprowadziło do godnych pożałowania skutków. I jeśli chodzi o Polskę, to możemy spodziewać się z całą pewnością dwóch rzeczy. Joe Biden to jest człowiek, który dobrze pamięta jeszcze czasy żelaznej kurtyny. To jest człowiek, który ma wobec Rosji pogląd naprawdę tradycyjny w polityce amerykańskiej. Widzi zagrożenie rosyjskie, widzi zagrożenie dla demokracji ze strony Rosji, widzi zagrożenie bezpieczeństwa. Jestem przekonany, że wszystkie wypracowane, co chcę przypomnieć, przez administrację jeszcze Baracka Obamy, wszystkie decyzje o obecności...
No właśnie, jeżeli można, Polsce, panie redaktorze, bo czas.
Zostaną już podtrzymane. I pojawi się natomiast jeden ważny wątek. Pojawi się ze strony amerykańskiej oczekiwanie i presja na polski rząd, aby Polska była krajem praworządnym, aby przestrzegano trójpodziału władzy, niezależności władzy sądowniczej. Nie będzie już miała administracja PiS-u w prezydencie Stanów Zjednoczonych adwokata, który chętnie powie, że w Polsce jest wzorcowa demokracja, a sądy...
Zaraz, panie pośle, to prośba do pana Lecha Kołakowskiego. Jeszcze opinia pana senatora Mariusza Gromki.
Panie redaktorze, rzeczywiście tutaj już mój przedmówca przesądził o wyniku wyborów. Oczywiście wszystko wskazuje na to, że kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie Joe Biden, ale śledząc jeszcze kalendarz i harmonogram wyborczy w Stanach Zjednoczonych, możemy się spodziewać różnych zwrotów akcji. Jedno jest pewne, do 20 stycznia musi zapaść decyzja, kto zasiądzie w fotelu prezydenta. A ja chciałbym zwrócić uwagę, że Stany Zjednoczone są dla Polski strategicznym partnerem w polityce bezpieczeństwa i jesteśmy jako rząd, jako PiS zdeterminowani, by utrzymać te dobre relacje, które zostały wypracowane z Waszyngtonem przez ostatnie 5 lat. Oczywiście opozycja próbuje tutaj rozpętać pewną wojnę, że to jest, Trump był kandydatem pisowskim. Wcale tak nie jest. Trump był kandydatem republikanów, Biden demokratów, a my choćby w latach 2015-2016 potwierdziliśmy, że umiemy zarówno współpracować dobrze z administracją demokratów, bo właśnie w tych latach, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę, właśnie w tych latach rządził Barack Obama.
Ale biorąc pod uwagę poglądy pani Kamali Harris, no to może być kłopot.
Tutaj chciałbym podkreślić, że każdy prezydent Stanów Zjednoczonych stara się realizować interes narodowy USA. My się okazaliśmy bardzo dobrym sojusznikiem i zbudowane zostały trwałe fundamenty takiej współpracy i kooperacja w zakresie polityki bezpieczeństwa zarówno militarnego, jak i energetycznego nie powinny ulec zmianie. I choćby dzisiaj kolejny przykład na to, jak dobrze współpracujemy ze Stanami Zjednoczonymi. O 15:00 prezydent Andrzej Duda podpisze się pod umową dotyczącą ratyfikacji umowy o wzmocnionej współpracy obronnej. Chodzi o to, że jeszcze bardziej zacieśniamy tą współpracę i w Polsce zostanie zwiększony kontyngent żołnierzy amerykańskich w ramach NATO, ale warto też podkreślić to, co przez ostatnie 4 lata tej współpracy polsko-amerykańskiej zostało zrobione. No to przede wszystkim, bo to jeśli jesteśmy na Podlasiu, mówimy o Podlasiu, to bardzo wiele osób z naszego regionu jest związana w jakimś stopniu ze Stanami Zjednoczonymi, a to właśnie dzięki administracji i dobrej współpracy Polski i Stanów Zjednoczonych w końcu udało się znieść wizy Polakom do USA. z kolejnym takim znamiennym, wymiernym
przykładem.
Przykładem właśnie zwiększenia tych dobrych stosunków, to oprócz tej zwiększania obecności wojskowej, to również kontrakt na zakup samolotów F-35, to również porozumieliśmy się w sprawie nabycia paliwa LNG. Tutaj coraz bardziej uniezależniamy się od dostaw gazu z Rosji. Ale też trzeba przypomnieć, że prezydent Trump, chociaż i prezydent elekt, być może prezydent Joe Biden, pozytywnie wypowiadali się odnośnie inicjatywy Trójmorza. I tutaj warto zauważyć, że administracja Donalda Trumpa deklarowała wsparcie dla inwestycji energetycznych dla krajów Trójmorza w wysokości 1 miliarda dolarów. To pokazuje, jak ważne to mamy związki ze Stanami Zjednoczonymi, i wierzę, że niezależnie kto ostatecznie zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, ta współpraca będzie nadal układać się bardzo dobrze. Może tutaj warto też wspomnieć, że to właśnie USA za kadencję Donalda Trumpa nałożyły również sankcje wobec firm, które realizują rurociąg Nord Stream 2, który nie jest w interesie Polski. Więc to wszystko daje obraz, że współpraca ze Stanami Zjednoczonymi jest strategiczna, kluczowa, i chciałbym, żeby tak dobra była przez kolejne 4 lata.
Kończąc ten wątek, jeszcze ad vocem poseł Lech Kołakowski.
Jeżeli można.
Tylko krótko.
Jasne, chciałem poprzeć słowa kolegi senatora, ale też pragnę zauważyć, bez względu kto ostatecznie od stycznia będzie pełnił funkcję prezydenta Stanów Zjednoczonych, rolą interesu stanu, racji stanu, polskiej racji stanu jest współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. Ale chcę przypomnieć, że najprawdopodobniej, gdy to będzie prezydent Biden, należy postawić pytanie, czy ta kadencja przyszła prezydenta Bidena będzie podobna do kadencji prezydenta, który zgodził się na aneksję Krymu? To jest pytanie zasadnicze. I tu jeszcze pozostają kwestie naszych strategicznych sojuszy. Czy kadencja Bidena będzie równać się kadencji Baracka Obamy? Jest wiele pytań, bardzo ważnych pytań, i musimy sobie na nie odpowiedzieć. Ale też patrząc na te wybory, widzimy na ten kryzys wyborczy w Stanach Zjednoczonych. Nie może tak być, że każdy człowiek z ulicy może wejść do lokalu, wziąć karty wyborcze, zrobić dziurki i wysłać. To jest niekontrolowane. Ten system powinien być uszczelniony. I patrząc na wybory amerykańskie i wybory, jakie odbywają się w Polsce, widzimy, że ten u nas system jest szczelny, bo człowiek wchodzi do komisji, obwodowej komisji wyborczej, pokazuje dokument tożsamości, podpisuje i głosuje. Także porównując te systemy wyborcze, nasz system jest sprawniejszy. I ostatecznie jeszcze nie wiemy, jakie stanowisko będzie Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych. Na dzisiaj ja nie przesądzałbym, że Biden wygrał, ale ważne, żeby prawdopodobnie w niektórych Stanach Zjednoczonych ponownie przeliczyć, sprawdzić tę sytuację i pochopnie nie wydawać wniosków. Ja na dzisiaj nie przesądzał jeszcze bym wygrania przez Bidena funkcji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ja traktuję to jako jeszcze otwarte. Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych zdecyduje.
To czekamy na jego werdykt, tak?
Jeżeli można głosem. Panie pośle, jest taka zasada, o której się mówi, że miał pan szansę nic nie powiedzieć, ale niestety pan powiedział. To, co pan mówi, kompromituje pana kompletnie jako osobę, która miałaby jakieś zielone pojęcie chociażby o kwestii dyplomacji czy polityki międzynarodowej. Po pierwsze, nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, że życzenia wyboru Josephowi Bidenowi złożyła już zdecydowana większość przywódców światowych, oprócz Andrzeja Dudy, szacha Iranu oraz Chin i Rosji. I wy się wpisujecie dzisiaj, myśląc o otwarciu tych przyszłych relacji z nową administracją amerykańską, wpisujecie się w ten ton trumpistów, którzy dzisiaj nie mogą się pogodzić z przegraną, podczas gdy nawet już...
Kolego Robercie, każdy ma prawo mieć własne stanowisko. Ja twojej opinii, twojej wypowiedzi nie oceniam.
Dobrze, panie Lechu, proszę chwilę.
Mojej wypowiedzi.
Panie Lechu, panie pośle, prośba do pana Lecha Kołakowskiego.
W taki sposób nie powinniśmy rozmawiać. Każdy ma prawo mieć się wypowiedzieć.
Jakości jak pana opinię o polityce międzynarodowej. Naprawdę za głowę można się łapać. Druga rzecz.
Dokładnie. Każdy ma prawo...
Panie Lechu, panie pośle, prośba do pana, jakby pan teraz chwilę dał wypowiedzieć się. Niech się pan poseł wypowie.
Obrażać gości, których pan zaprasza. Każdy Polak, każdy poseł, senator ma prawo wyrażać swoją opinię.
To pan wie, to ja jednak posłużę się krótkim przerywnikiem dźwiękowym, bo nie uda nam się przez moment dojść do porozumienia. Mam nadzieję, że w trakcie owego przerywnika uzgodnimy pewne zasady, albo przypomnimy sobie. W trakcie tej urokliwej piosenki, ale bardzo charakterystycznej, spróbowaliśmy uzgodnić poglądy, a zasady są takie, że nie przerywamy sobie, nie oceniamy drugiego człowieka, ale oceniamy jego poglądy. Stąd wyrażanie opinii o poglądach drugiego człowieka jest dozwolone w naszym programie i nie jest obrażaniem. Zmieniamy temat, nie będziemy się już zajmowali to jednym zdaniem.
Jedną rzecz tylko chcę jasno powiedzieć. Gdyby nie prezydent Obama i szerzej, gdyby nie Ameryka w 2014 roku, dzisiaj być może nie byłoby niepodległej Ukrainy. To jest elementarna prawda. Wspólne sankcje narzucone Rosji Putina, które ogromnie kosztowały wiele, Amerykę i Europę Zachodnią i wspólna postawa NATO pod przywództwem Ameryki spowodowały zatrzymanie agresji rosyjskiej na Ukrainie.
Tyle. Ale doszło do aneksji Krymu za prezydenta Baracka Obamy.
Dziękuję panom. Jeśli chodzi o ten wątek, teraz przejdziemy do drugiego. I do informacji, że PiS może stracić większość w Sejmie, między innymi za sprawą pana posła Lecha Kołakowskiego. Panie pośle, jak pana sytuacja i w Prawie i Sprawiedliwości, ale także w parlamencie? Jakby pan to opisał?
Panie redaktorze, szanowni państwo, sytuacja formalnie wygląda następująco. Po złamaniu dyscypliny klubowej odnośnie głosowania ustawy tzw. piątki dla zwierząt zostałem zawieszony w prawach członka i wobec mnie wszczęte zostało postępowanie dyscyplinarne. I stan ten już niespełna od 2 miesięcy ma miejsce i nie zanosi się być może na rychłe rozstrzygnięcie. Ja chciałbym wiedzieć, czy broniąc sprawy ekonomiczne polskiej wsi, broniąc spraw związanych z konstytucją, własnością, swobodą obrotu gospodarczego, czy za to zostałem zawieszony i wszczęte zostało postępowanie dyscyplinarne? Ja bronię interesów polskiej wsi, interesów ekonomicznych rolników, interesów wyborców i przez to bronię stanowiska Prawa i Sprawiedliwości.
Ale proszę odpowiedzieć na pytanie, czy będzie pan przystępował do nowego koła, bo takie zapowiedzi się pojawiły. Krzysztof Ardanowski sugeruje, że wszyscy ci, którzy nie popierają ustawy futerkowej, skupią się w owym kole poselskim. To jak będzie z panem?
Czy wszyscy, nie wiem, mogę jedynie określić swoją decyzję. Ja w tej chwili oczekuję na rozstrzygnięcie mojego statusu prawnego w Prawie i Sprawiedliwości. To jest warunek sine qua non, ale nie wykluczam też innych działań, z tym, że w drugim kroku później.
To znaczy?
No tak jak powiedziałem, chciałbym mieć jasne, czytelne stanowisko kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, czy jestem odwieszony, czy jestem wykluczony członka Prawa i Sprawiedliwości, bo ta decyzja będzie otwierać mi inne rozwiązania.
To ale bliżej panu do... Jak pan to przeczuwa? Do wykluczenia, czy jak może być?
To jest pytanie, panie redaktorze, do kierownictwa PiS-u, natomiast ja oczekuję rychło odpowiedzi w tej sprawie, bo to będzie determinować moje działania, ale też nie wykluczam współuczestniczenie w nowym kole czy klubie poselskim. Także czekamy na decyzję wobec personalnie posłów.
Pojawiają się także pogłoski, że bliżej panu do Konfederacji.
Panie redaktorze, no to są może pogłoski. Najbliżej mi jest do programu Prawa Sprawiedliwości, który w głosowaniu, mając na względzie program Prawa Sprawiedliwości, jak również program rolny Prawa Sprawiedliwości, tam jest zapisane, że w sprawach dotyczących wsi, rozwoju wsi, rolnictwa, rynków rolnych, to ten program jest wiążący. Natomiast ustawa o piątce zwierząt łamie ustalenia zawarte w tym programie. W programie Prawa Sprawiedliwości, jak również w programie rolnym Prawa Sprawiedliwości, jako odrębnym dokumencie. Ja głosowałem za wolą wyborców, rolników polskiej wsi, dobrej sytuacji ekonomicznej polskich rolników, jeżeli chodzi o eksport na rynki unijne, jak również na rynki poza Unią Europejską. To jest racja stanu. Ja głosowałem za rozwojem wsi, za silną pozycję ekonomiczną gospodarstw i za to zostałem zawieszony.
Pytanie do pana senatora Mariusza Gromki. To kiedy ewentualnie poznamy decyzję w sprawie zawieszonych członków Prawa i Sprawiedliwości?
Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Ja mam nadzieję, że jak najszybciej i że wspólnie dalej będziemy w większości parlamentarnej, będziemy mogli wprowadzać dalej dobre reformy, będziemy mogli wspólnie razem walczyć z epidemią koronawirusa.
No ale jak pan słyszy... Ale jak pan słyszy, to ta grupa futerkowa jednak upiera się przy swojej decyzji, natomiast ustawa piątka dla zwierząt...
To nie jest grupa futerkowa, to jest skrót uproszczenie.
No, ale łatwiej mi jest mówić, ale nie? Ale piątka dla zwierząt ma być dalej procedowana. W związku z tym, no nie wiem, czy uda się tutaj uzgodnić poglądy.
Tak, ale ja chciałem zwrócić uwagę, że projekt ustawy, który wyszedł z Sejmu, został znacznie zmieniony poprawkami
Senatu.
W Senacie. Tutaj była dosyć spora zmiana i zmieniliśmy bardzo wiele w tym kształcie. Ta ustawa wróciła ponownie do Sejmu. Jak słyszymy, ma być przygotowany zupełnie nowy projekt. Rozmowy trwają i mam nadzieję, że ta pogłębiona dyskusja również z kolegami, którzy pierwotnie sprzeciwiali się temu kształtowi tej ustawy, tej pierwszej ustawy. Mam nadzieję, że teraz zostanie wypracowany taki projekt, który będziemy mogli wszyscy zgodnie poprzeć i żebyśmy mogli te, jak rozumiem, kompromisowe rozwiązania wdrożyć w życie.
Chciałem dodać, panie redaktorze,
panie pośle, to za chwilę zaraz pana wywołam. Jeszcze proszę o opinię Roberta Tyszkiewicza z Platformy Obywatelskiej. No jak pan ocenia tę sytuację? Czy dojdzie jednak do powstania tego nowego koła i PiS straci większość w Sejmie?
No widać wyraźnie, że PiS się zaczyna sypać i to jest poważna sytuacja. Po pierwsze, pokazują to kolejne sondaże, które dają tej partii wynik poniżej 30%, podczas gdy jeszcze niedawno standardem PiS-u w notowaniach były wyniki 40%. A więc widać wyraźnie, że te kolejne kryzysy wywoływane przez PiS, a szczególnie przez Jarosława Kaczyńskiego, czyli właśnie kryzys związany z piątką dla zwierząt, później kryzys związany z ustawą aborcyjną, powodują, że sama partia rządząca nie jest w stanie już sobie z tym poradzić. I podziały zaczynają dotykać samego PiS-u, bo kwestia piątki dla zwierząt nie jest jedyną sprawą, która dzisiaj PiS dzieli. Z całą pewnością nie ma w PiS-ie również jednomyślności w sprawie ustawy antyaborcyjnej, którą złożył w Sejmie prezydent Duda. Ja tylko chcę zaprotestować przeciwko temu, że w związku z tym, że w obozie rządzącym mamy poważny konflikt, odwoływane jest posiedzenie Sejmu. Bo ja przypomnę, mieliśmy na posiedzeniu Sejmu w ubiegłym tygodniu głosować ustawę pomagającą przedsiębiorcom w związku z wprowadzeniem kolejnych restrykcji covidowych. I teraz z tego tytułu, że jest wojna w PiS-ie, z tego tytułu, że PiS się bierze za głowy i tłucze się o stołki, stanowiska i wpływy partyjne, nie może cierpieć cały kraj, nie mogą cierpieć przedsiębiorcy. To jest dopiero skandal. tłuczcie się, bijcie, załatwiajcie swoje sprawy, ale Sejm musi pracować. Jest potrzebne ustawowe wsparcie dla wielu branż, dla branży gastronomicznej, hotelarskiej, turystycznej. Mamy praktycznie pełzający lockdown i Sejm, który ma się odbyć 17 listopada. To można powiedzieć, to też spowoduje wam kolejne spadki w sondażach, bo tak partia rządząca nie może się zachowywać. To jest kompletnie nieodpowiedzialne.
I pytanie do pana Lecha Kołakowskiego. Czy te poprawki, które zostały wniesione przez Senat do ustawy, czy one pana satysfakcjonują i czy poparłby tę nową wersję ustawy?
Te poprawki, które z Senatu wpłynęły do Sejmu, ja ich nie akceptuję. Nie akceptuję również ich środowisko polskiej wsi, rolnicy.
Czyli nie ma porozumienia.
Panie redaktorze, w PiS-ie nie ma wojny, natomiast odnośnie tej ustawy są rozbieżne stanowiska, no przynajmniej części posłów. Na co chcę kolegom, jak również radiosłuchaczom...
Ale skoro, panie pośle, to spróbujmy wyjaśnić. Skoro wy nie popieracie jakichkolwiek zmian w tego rodzaju propozycjach z tej piątki dla zwierząt, to oznacza, że próbowanie wprowadzenia do obrad parlamentarnych nowej wersji w ogóle mija się z celem.
Tak, panie redaktorze, Polska nie jest wyspą na oceanie. Nasz stan prawny regulujący sprawy wsi, regulujący sprawy rynków rolnych, eksportu naszego mięsa w Unii Europejskiej jest tak istotny, że jeżeli tą ustawą zrobimy zmiany na terenie Rzeczypospolitej, sąsiedzi nasi, Duńczycy, Niemcy, Białorusini, Ukraińcy, Czesi, Słowacy wejdą na nasz rynek. Z państwa eksportującego mięso będziemy importerem złej żywności z GMO i zleżałej w magazynach. Ja nie godzę się na jakiekolwiek zmiany. Obecny stan prawny jest dobry, tu nic nie trzeba zmieniać, jedynie można by było instytucjonalnie, etatowo zwiększyć siły, jakie ma inspekcja weterynaryjna. Tylko to i wyłącznie. Tak jak pan redaktor mówił, sfera futerkowa moim zdaniem musi być utrzymana, ubój rytualny również. W uboju rytualnym dla bydła jest to różnica 3 zł na cenie 1 kilograma. I ja dziwię się, że ten projekt znalazł poparcie większości ugrupowań, większości posłów w Sejmie. To jest dziwne, że posłowie głosują wbrew interesom polskiej wsi, wbrew interesom tej dziedziny gospodarki, w której w Unii Europejskiej jesteśmy potęgą. Takie działanie szkodzi, ja się temu sprzeciwiam i nie godzę się na żadną nową ustawę, na żadne poprawki, które będą szkodzić polskiej wsi, produkcji mięsa, jak również eksportowi. Tu nie wolno kombinować nad żadną nową ustawą. Trzeba utrzymać ten stan prawny, jaki jest, realizować obowiązujące przepisy, a jest to określone w kilku ustawach. Jedynie co powtórzę, zwiększyć ilość etatów dla weterynarii. Natomiast chcę odnieść się do rolników mieszkańców. Ja chcę podziękować rolnikom, mieszkańcom polskiej wsi, producentom, w szczególności w województwie podlaskim. Nasza żywność jest najlepsza. Dziękuję wam za wielką pracę na rzecz Polski. Rolnictwo jest polską racją stanu i tu nie należy kombinować nad żadnymi nowymi przepisami. Tu utrzymać status quo prawne, jakie dzisiaj jest obecnie. Nie można regulacją ingerować w sprawy ekonomiczne wsi, tym bardziej, że gospodarstwa wielopokoleniowe to są wielomilionowe nakłady. Nie można zabijać tej gałęzi, jest to określone w Konstytucji. Dalej, sprawa ingerencji we własność, swobody obrotu gospodarczego, brak notyfikacji Komisji Europejskiej, jak również to ta ustawa miałaby zbyt wielki wpływ w rynki rolne na poziomie Unii Europejskiej, jak również eksportu do Europy Zachodniej, Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej.
Dziękuję, panie pośle. Znamy już pana opinię w tej sprawie. Pytanie do pana senatora Mariusza Gromki. Słyszał pan opinię pana posła Lecha Kołakowskiego. To oznacza, że z posłami, którzy nie popierają propozycji, czyli piątki dla zwierząt, nie będzie porozumienia.
No właśnie, ja tak bym z góry nie przekreślał. Tak jak słyszałem, kolega poseł mówił, że jakikolwiek projekt uchwały, ustawy nie stanąłby, on będzie przeciw. No trudno powiedzieć, bo jeszcze nie widzimy ram tej nowej ustawy.
Ale tutaj słyszeliśmy, panie senatorze.
Zapowiedź, że te główne elementy będą kontynuowane dalej. Ja odnoszę się do informacji rzeczników czy przedstawicieli PiS-u, którzy medialnie powiedzieli, że te pryncypia, które były w pierwszym projekcie, będą zawarte utrzymane. W kolejnym.
A zatem nie będzie porozumienia. Panie senatorze, teraz
tak,
poprosiłbym
jeszcze
pana...
Tak, niedawno słyszeliśmy i pracowaliśmy na zupełnie innym projektem ustawy, a widać, sytuacja jest taka, że żeby uzyskać większość, która by była w stanie przegłosować taki projekt na poziomie Sejmu, później Senatu, no to potrzebna jest pogłębiona dyskusja i wypracowanie pewnego
kompromisu. Ale pytanie, po co
kompromisu?
Te kolejne projekty? Kraj jest w kryzysie. Trzeba zająć się sprawami kryzysu, Polaków, ludzi, a nie mówić o zwierzątkach,
no,
które mają...
Jeżeli jest wywołany...
Dobrze, dziękuję.
Panie pośle, jeżeli jest wywołany pewien temat, go komentuję. Ja tutaj nie graduję, nad czymś powinniśmy w tej chwili czym bardziej się zajmować. Ja uważam, że jeżeli czymś mielibyśmy wybierać, no to właśnie walka z epidemią, z jej skutkami, z przygotowaniem.
To za chwilę do tego tematu przejdziemy.
Do tego, żeby jak
jeszcze
najłagodniej
pytanie.
Przejść ten kryzys, ale jeżeli jest pytanie odnośnie piątki dla zwierząt, więc dlatego to komentuję. Liczę, że zespół, który powstanie przy nowym ministrze rolnictwa, no wypracuje taki projekt, żebyśmy mogli wspólnie go przegłosować. Ja przypomnę,
dobrze,
że zmianami, które były w Senacie...
Jeżeli będą, ma sens takie spotkanie. A jeżeli ci sami autorzy będą przedstawiać jeszcze raz ten sam projekt, to raczej niech zajmą się bardziej pożyteczną pracą. Niż
dobrze, dziękuję panom bardzo. Teraz jeszcze
no ja
dopytam
uważam,
do...
Ja jak najszersze konsultacje powinny być tutaj i również z udziałem naszych posłów, którzy no wcześniej troszeczkę inaczej to oceniali, ale ja wracam do tego, jak bardzo zmieniliśmy projekt ustawy na poziomie Senatu. Tam wydłużyliśmy vacatio legis, co prawda opozycja jeszcze trochę bardziej podkręciła.
Ale kolego senatorze, no, jeżeli zabijasz...
Jest mowa też o odszkodowaniach, jest mowa o powołaniu do życia Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt.
Panowie, jeśli panowie pozwolą, to teraz postawimy kropkę. Nie ma tutaj, jak widać, porozumienia. Są spory dotyczące pryncypiów, ale pytanie do przedstawiciela opozycji. Czy opozycja, biorąc pod uwagę, że jednak na wsi jest no, negatywne nastawienie do tego rodzaju ograniczeń, czy będziecie wspierać debatę na temat piątki dla zwierząt, czy jak to będzie?
Panie redaktorze, jak się PiS bierze za głowy, to opozycja... Zachowuję milczenie, nie będę przeszkadzał.
A nie zaciera ręce?
Nie przeszkadzam. I chcę powiedzieć, kiedy słucham tej dyskusji, to dokładnie znajduję potwierdzenie wszystko to, co mówiłem wcześniej, że to jest bardzo poważny kryzys. Ja wcale bym nie wykluczał, że ten kryzys może nas doprowadzić do wcześniejszych wyborów. Chciałoby się powiedzieć do kolegów z PiS-u, kończcie właśnie wstydu oszczędźcie. Naprawdę, zajmujecie się po raz drugi, jakieś déjà vu przeżywamy. Bo już raz półtora miesiąca temu mieliście się zajmować pandemią, to zamknęliście się na 2 tygodnie na Nowogrodzkiej i zajmowaliście się rekonstrukcją rządu. Kiedy trzeba walczyć z pandemią, kiedy mamy naprawdę wyzwania przed krajem, to wy się zajmujecie sami sobie swoimi wewnętrznymi sprawami, a kraj cierpi. To taka władza lepiej niech odejdzie i lepiej niech pozwoli Polakom wybrać ludzi, którzy naprawdę zajmą się rozwiązywaniem ich rzeczywistych problemów.
Dziękuję. Kończymy z tym tematem. Przejdźmy teraz do poznania opinii panów. Czy dojdzie do lockdownu? Lech Kołakowski.
Panie redaktorze, szanowni państwo, na sprawę lockdownu musimy spojrzeć szerzej, przewidywać skutki rozprzestrzeniania się pandemii, jak również skutki gospodarcze. Ja uważam, że musimy zachować wszelkie kwestie związane z ochroną zdrowia, ale też musimy patrzeć na polską gospodarkę, bo gospodarka, nasz cały system gospodarczy, obrót finansowy, to nie jest jedynie życie budżetówki.
No ale ja rozumiem, panie pośle, wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę.
Jest funkcjonowanie płatników płacących PIT, CIT, VAT, inne opłaty do budżetu państwa. Także utrzymanie gospodarki jest warunkiem sine qua non. Cóż z tego? Możemy zamknąć wszystkie przedsiębiorstwa, zamknąć ludzi w mieszkaniach, w domach, w blokach, jak padnie gospodarka. Musimy pomimo ograniczeń stwarzać warunki do tego, aby przedsiębiorstwa funkcjonowały, aby nie degradowały się, aby miały obrót, aby płaciły podatki. To jest kwestia utrzymania naszej racji stanu, naszej gospodarki, miejsc pracy.
Najłatwiej czyli, byłoby panie gospodarzyć pośle, państwem, pan nie jest, pan nie jest za lockdownem.
Nie, jestem przeciw temu. Uważam, że każdy prowadzący działalność gospodarczą, czy to jest rolnik, rzemieślnik, usługodawca, czy wytwórca, musi mieć możliwość funkcjonowania z maską, jak również z dystansem, ale firmy muszą pracować. Inaczej po prostu padnie gospodarka i znajdziemy się w okresie tak jak po potopie szwedzkim. To jest takie kolokwialne porównanie. Gospodarka musi funkcjonować. Może być spowolniona, ale musi się wytwarzać. Musi być handel, muszą być usługi.
Dziękuję. Robert Tyszkiewicz, jak pan sądzi?
Po pierwsze, to co trzeba powiedzieć, dzisiaj przeżywamy wielki kryzys naszego systemu ochrony zdrowia, wywołany zaniechaniami władzy PiS.
Ale też i Platformy Obywatelskiej.
Dobrze.
W okresie letnim. Ja, panie pośle, chcę powiedzieć, żeby nie było tutaj żadnej wątpliwości.
Jest pan za lockdownem czy by?
Nie. To, że nasz system ochrony zdrowia ma swoje strukturalne problemy, to się wszyscy z tym możemy zgodzić. Natomiast to, że wasz rząd nie przygotował tego systemu i nie wzmocnił odpowiednio, nie przygotował w trakcie wakacji do drugiej fali, to też dziś wszyscy Polacy to widzą. I co robi w takiej sytuacji rząd? Rząd tak naprawdę, bo pan mnie pyta, panie redaktorze, to jest bardzo dobre pytanie, czy jesteśmy za lockdownem, ale jest już lockdown. Jest ten pełzający lockdown. Bardzo istotne branże, to jest około 1 000 000 osób zatrudnionych w Polsce, około 5% PKB, czyli branża gastronomiczna, turystyczna, branża hotelarska, cała sfera kultury.
No ale jak sytuacja będzie się rozwijała, czy zamykać te pozostałe 95%, czy nie?
Ja tego nie wiem. Niech rząd, mam nadzieję, że teraz lepiej późno niż wcale, nareszcie premier zaczął zapraszać do swego grona autorytety naukowe, między innymi profesora Fisiaka z Białegostoku. Być może wreszcie pojawi się jakieś profesjonalne doradztwo w otoczeniu premiera i decyzje będą przyjmowane z wyprzedzeniem, a nie na ostatnią chwilę, tak jak się zamyka cmentarze, zamyka się restauracje, wszystko na kilkadziesiąt godzin przed faktycznym tego ogłoszeniem.
Dziękuję.
Tak nie może być. Więc chcę tylko powiedzieć,
puentę, proszę.
Musimy bronić gospodarki, musimy bronić zdrowia i musimy pomagać przedsiębiorcom. Wzywamy rząd do natychmiastowego udzielenia pomocy polskim przedsiębiorcom. Wzywamy marszałek Sejmu do natychmiastowego zwołania posiedzenia Sejmu, aby pomóc polskim przedsiębiorcom. Nie może być tak, że decyzje o lockdownie zapadają, a decyzje o pomocy nie. To nie jest...
Zapadają.
Dziękuję bardzo. Panie pośle, jeszcze na koniec opinia senatora Mariusza Gromki, bo za minutę musimy kończyć program. Zatem, panie senatorze...
Ja chciałbym przede wszystkim słuchaczy uspokoić. Pan premier Mateusz Morawiecki dysponuje bardzo dobrym zespołem ekspertów, profesorów uczelni z całej Polski. I to w tym gremium decyduje się, jakie obostrzenie należy wprowadzić, aby ta pandemia nie rozwijała się. No bo wszystko zbiega się do tego, co...
Ja rozumiem. W pana opinii,
czy
w tym tygodniu zostanie wprowadzony lockdown, czy nie? Krótkie pytanie, krótka odpowiedź.
Trudno odpowiedzieć. Tu akurat decyzje i sugestie przedstawiają panu premierowi fachowcy z branż epidemiologicznych, z branży medycznych. I tak naprawdę to od ich głosu będzie zależeć decyzja premiera Mateusza Morawieckiego, ale chciałem powiedzieć, że ten rząd niemal 24 godziny na dobę pracuje. Ja chciałbym chociaż zwrócić uwagę na fakt, że w momencie, kiedy trzeba było zabezpieczyć kolejne łóżka dla osób zarażonych, w ciągu 17 dni stworzono szpital tymczasowy.
Chciałbym zwrócić uwagę na zegar i musi pan już kropkę znaleźć.
Prawie 1200 łóżek, więc cały czas ciężka praca rządu, mam nadzieję, pozwoli przejść nam jak najbardziej suchą nogą przez ten...
Panie redaktorze, zdanie.
Dobrze, dziękuję. Lech Kołakowski, jedno zdanie i dziękuję panu za rozmowę.
Lekarze również, tu pełna zgoda, panie pośle.
Proszę dać skończyć. Tak. Chciałbym podziękować lekarzom, pielęgniarkom, całej służbie zdrowia za ich wielki wysiłek. Natomiast musimy pamiętać, zachować dystans, maseczka, ale gospodarka musi funkcjonować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli dzisiaj poseł PiS Lech Kołakowski oraz Platformy Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz i senator Mariusz Gromko, również z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję panu bardzo za rozmowę, za udział w audycji.
Bardzo dziękuję. Dziękuję.
Dziękuję. Pozdrawiamy. Dużo zdrowia życzymy.
Dużo zdrowia wzajemnie. Lech Pilarski, do usłyszenia.